Wrzesień to Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. To również międzynarodowa kampania, której celem jest podnoszenie świadomości na temat chorób otępiennych, a także na temat zwalczania stygmatyzacji. Każdego roku tego miesiąca stowarzyszenia z całego świata zajmujące się chorobą Alzheimera i demencją wraz z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi zarówno w leczenie, jak i opiekę, wsparcie osób żyjących z tą chorobą, jednoczą się, aby podnosić świadomość i rzucić wyzwanie stereotypom. A tych wokół choroby Alzheimera i innych jest całe mnóstwo, chociażby ta o dziecinnieniu osób z chorobą Alzheimera. Hasło tegorocznej edycji Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera brzmi: im wcześniej się dowiesz, tym więcej możesz zrobić, bo diagnoza demencji ma ogromne znaczenie. O tym między innymi będę rozmawiać z Państwa i z moimi gośćmi, a są z nami Anna Kołodziejska, psycholog i psychoonkolog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kinga Konieczny, założycielka i prezeska Fundacji Co z Mamą. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rafał Iwański, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, socjolog, pracownik socjalny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Przemysław Pawelec, kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej, autor dwóch książek o chorobie Alzheimera i Żyli długo i szczęśliwie oraz Oddanie w czasach nienawiści.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ten drugi tytuł szczególnie robi wrażenie.
Dokładnie, zwłaszcza, że oddanie ma tutaj podwójne znaczenie. Jest tutaj, można potraktować jako czasownik, ale także jako rzeczownik i troszeczkę inaczej już można odebrać sam tytuł i samo to działanie. Tak? Czy oddajemy, czy powierzamy. Wszystko zależy od tego, jaką mamy świadomość, tak? I samej choroby, i własnej sytuacji.
Świadomość, no i właśnie ta wiedza, która jest bardzo potrzebna. Co jest Państwa zdaniem istotniejsze? Może lepiej nawet tego nie wartościować i ustawiać w jakąś hierarchię. Czy ta wiedza, czy właśnie oddzielenie prawdy od mitów, stereotypów?
Jest takie ryzyko, że kiedy oddzielamy prawdę od mitów, to powtarzamy mity. Więc
tak,
także utrwalamy. Mhm. Więc pewnie szerzenie po prostu wiedzy znacznie sprzyja budowaniu społecznej świadomości o tym, czym są różne zjawiska, z którymi się spotykamy. No a dzisiaj mówimy o chorobach neurodegeneracyjnych, o demencji, o chorobie Alzheimera. Wokół tego tematu się spotykamy, więc zasadniczo pewnie więcej sensu ma zajmowanie się po prostu szerzeniem wiedzy, upowszechnianiem wiedzy, upowszechnianiem wiedzy naukowej, a też wiedzy płynącej z doświadczeń. Takie jest moje zdanie.
Ja bym odniosła się do tego, co było powiedziane na początku, czyli co jest tym hasłem tegorocznym, czyli im wcześniej wiemy, tym więcej możemy zrobić. I rzeczywiście to jest najważniejsze, dlatego że, i to się wiąże też z tymi niby stereotypami, o których mówimy, ponieważ w tej chorobie jest tak, że właśnie wtedy, kiedy wiemy wcześniej, to w ogóle cokolwiek możemy zrobić. Pojawiają się wreszcie leki, które dają nadzieję, ale one będą tylko dla tych, którzy są w wczesnej fazie tej choroby. Dlatego tak ważne jest mówienie o tej chorobie, dlatego tak ważne jest odczarowywanie, to zajmowanie stygmatu, jeśli to jest możliwe. Mówienie o tym, bo warto przypomnieć, że szacuje się, bo to są tylko szacunki, że około 20% chorych w Polsce jest w ogóle zdiagnozowanych. o reszcie chorych po prostu nie wiemy. Oni
a skoro mówi się o ponad 350, ponad nawet 350 tysiącach chorych, nie, czyli tych, którzy mają diagnozę, więcej?
Tak. Z diagnozą, tak. O, z diagnozą, tak. Jest tak, około 300 tysięcy.
Właśnie
tak.
Zdiagnozowanych. To jeśli tak niski jest ten procent, no to trudno sobie nawet wyobrazić, ile osób zmaga się z tą chorobą i z tym problemem, a wraz z nimi bliscy. Chciałabym w związku z tym zacząć właściwie, można powiedzieć, od początku, skoro tak ważna jest wiedza, to, żebyśmy jak najszybciej mieli tę diagnozę, żeby ona się pojawiła, bo można więcej zrobić, to na co trzeba zwrócić uwagę, bo te objawy są czasami bardzo subtelne, to nie są takie jednoznaczne rzeczy, to czasami jest suma różnych objawów, które się pojawiają, a często to są rzeczy, które zwalamy na zmęczenie, na wiek, na to, że jesteśmy zagonieni wszyscy, bo to też jest prawda. Więc co zrobić, żeby nie przeoczyć?
Ja bym tak nie podchodziła do tego, co zrobić, żeby nie przeoczyć, dlatego że to jest właśnie największy wyrzut sumienia, z którym się potem opiekunowie zmagają przez cały czas. Dlaczego nie zauważyłem tego wcześniej? Dlatego, że tego się nie da często zauważyć wcześniej. Właśnie dlatego, że to jest rozłożone w czasie, że to się pojawia w czasie, kiedy w ogóle nie myślimy o tym, że ktoś może być chory. Po prostu trzeba być uważnym, to prawda, ale nigdy nie wyrzucać sobie, że się czegoś nie zauważyło, bo to niczego nie prowadzi.
Źle postawione pytanie. Trochę tak, bo może powinnam właśnie skończyć na tym pierwszym pytaniu. Na co warto zwrócić uwagę? Czy...
Na pewno to się chyba wszyscy, którzy tu jesteśmy, zgodzą ze mną, że to nie jest tylko choroba zapominania, co jest właśnie bardzo stereotypowe. To zapominanie, uciekanie słów, którym tak bardzo kojarzymy choroby otępienne, no to oczywiście jest jeden z objawów, ale nie zawsze pierwszy, nie zawsze dominujący i nie zawsze ten najbardziej niepokojący. Jest dużo innych, na które warto zwrócić uwagę. To jest na przykład zmiana zachowania z osoby bardzo towarzyskiej. Ktoś staje się wycofany albo radził sobie ze wszystkim, a nagle przestaje. To jest na przykład gubienie się w przestrzeni, w znanej przestrzeni. Odkładanie przedmiotów w różne dziwne miejsca. To generalnie są niepokojące rzeczy, które ktoś bliski zauważy.
Dokładnie. Prawda jest taka, że jeśli opiekujemy się swoim bliskim, mamą, tatą, babcią, tak naprawdę te niepokojące, jakieś dziwne zachowania jesteśmy w stanie od razu zaobserwować, bo znamy taką osobę najczęściej całe życie. Wychwycimy takie nietypowe, dziwne zachowania dla danej osoby. Ja często na spotkaniach autorskich właśnie też mówię o tym, że bo się pytają słuchacze, jak to właśnie wychwycić, co to są zachowania. Mówię, no nietypowe zachowania dla danej osoby. Ja gwarantuję, że jeśli opiekujecie się całe życie,
dla
tej konkretnej, jeśli opiekujecie, czy żyjecie z tą osobą na co dzień, czy wychowała was, tak, wy ją znacie, wychwycicie jakieś niepokojące symptomy, te pierwsze oznaki.
Ja też mam takie tej wątpliwości co do tutaj liczb, które podały, bo my operujemy na szacunkach. My nie znamy, mówimy o 500 000 do 600 tysięcy chorych na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera. Tych osób zdiagnozowanych mamy o wiele mniej. Pamiętam, jak z profesor Bugajską w pierwszych latach prowadziliśmy badania przy okazji bono Alzheimer 75. Dalej je prowadzimy, ale tam pytaliśmy, od kiedy zaistniała konieczność opieki, a od kiedy choroba została zdiagnozowana. I to była taka różnica około roku, że już rok przed diagnozą trzeba było zorganizować środowisko opiekuńcze. Drugą kwestią było też to, że rodziny mają taki problem, bo nie wiedzą, czy niektóre zmiany wynikają z, po prostu z osobowości, czy z jakichś innych chorób, czy to jest choroba Alzheimera, bo to też później, to nie może być też takie, że będziemy nas przypisywać, zrobimy katalog i checklista, to już jest na pewno Alzheimer. Żebyśmy też nieśli w tą stronę, też pamiętajmy o tym, że niektóre zachowania, jeżeli właśnie to, co pani powiedziała, jeżeli rodziny mają wiedzę, to też łatwiej im zaakceptować, zrozumieć niektóre zachowania, które na przykład no, są dziwne, tak jak oskarżenia o kradzież, tak jak gubienie, tak jak pewne takie zmiany w zachowaniu i rodziny, które, jak ja prowadzę badania, to dla nich jest to właśnie bardzo trudne i ten właśnie wątek edukacyjny, ja w trakcie moich badań także to realizowałem, gdzie rodzinom udostępniałem poradniki przygotowane, dedykowane, testowaliśmy, czy one są dobrze opracowane, czy są czytelne dla rodzin, bo to też jest kwestia, że te informacje muszą być podane w formie, której członkowie, opiekunowie, rodzinni będą mogli przyjąć. To jak im damy podręcznik 200 stron, to nie załatwi tematu. Zresztą te środowiska opiekuńcze są bardzo różne. I to jest ten też największy problem, że my nie wiemy, ilu tak naprawdę mamy chorych, a w Szczecinie dzięki bonowi Alzheimer 75+, po tych kilku latach, już mniej więcej możemy policzyć, oszacować, bo to jest, w zeszłym roku to było około 600 osób, które się zgłosiło o bon, czyli możemy już szacować i próbować estymować dla innych populacji w innych miastach, bo wiem, że to jest to choroba bardzo sprawiedliwa i dotyka nas równo we wszystkich
nie
miastach.
Nie wiem, czy sprawiedliwa, no ale powiedzmy, że demokratyczna.
No, chodziło mi w takim sensie, że nie mamy tutaj grup uprzywilejowanych w sensie takim populacyjnym, tak?
Tak, oczywiście, rozumiem to.
Bon Alzheimer, Alzheimer 75 wypłaca, czy zajmuje się wypłacaniem tego świadczenia Szczecińskie Centrum Świadczeń i Szczecińskie Centrum Świadczeń także bierze udział właśnie w tym miesiącu podnoszenia świadomości u nas w Szczecinie. Między innymi Szczecińskie Centrum Świadczeń bierze w tym też udział Centrum Usług Społecznych wraz ze swoim klubem seniora. Biorą udział wszystkie całodobowe domy z naszego miasta, czyli Krucza, Romera, Broniewskiego również. Intensyfikujemy nasze działania, jeśli chodzi o podnoszenie świadomości społeczeństwa na tydzień 21-25.
Bo 21 września. To jest w ogóle Światowy Dzień Choroby
tak,
Alzheimera.
U nas przez cały miesiąc, co prawda, zdecydowaliśmy, że cały miesiąc będziemy podnosić tą świadomość tutaj w naszym mieście, ale tak jak wspomniałem, intensyfikujemy te działania na 21-25, ten cały tydzień. To będą między innymi dni otwarte w naszych dziennych domach pomocy społecznej dla osób z chorobami otępiennymi przy ulicy Krasińskiego 45 U2. Tam jest kierowniczką pani Agnieszka Wałowska. Przy ulicy Królowej Jadwigi 45 A i C, tam też będą dni otwarte. Będziemy chcielibyśmy pokazać osobom zainteresowanym, ale nie tylko, jak funkcjonujemy. Można do nas z nami wcześniej się umówić, można przyjść ze swoim bliskim, który doświadcza już na przykład demencji, ale można też przyjść po prostu zobaczyć, jak wygląda codzienność w naszych ośrodkach i jak wygląda praca naszego personelu, jak wyglądają zajęcia.
I do tego jeszcze wrócimy, zresztą będziemy wracać w naszych programach, bo wydaje mi się to bardzo ważne. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do samych chorych i ich rodzin, bo to też jest stara prawda, że jak ktoś w domu zachoruje, to choruje cała rodzina. A w tym wypadku to może nawet bardziej, nie wiem, tu jest znak zapytania.
Pozwolę sobie jeszcze zrobić trochę
krok do tyłu,
bo gdzieś wybrzmiało to dla mnie bardzo mocno, jak powiedziała pani, że być może to było źle zadane pytanie. A ja sobie myślę, że to było bardzo trafnie sformułowane pytanie, które nas kieruje do tego, co w ogóle warto robić, warto po prostu być w bliskim kontakcie, warto dbać o wspólnotę, warto się sobą wzajemnie w rodzinie i w bliskim otoczeniu, czy to sąsiedzkim, czy przyjacielskim, po prostu sobą się interesować, bo właśnie to nas ewentualnie chroni przed takim błędem, niebłędem, o którym tutaj Kinga wspomniała, czyli przed tym, że coś przeoczyłam, tak? To nas... To zbliżanie, to bycie w bliskości pozwala nam właśnie zauważyć na przykład takie zmiany charakterologiczne, zmiany osobowościowe. Tutaj jeżeli faktycznie tak jest, że choroba dotyczy bliskiej nam osoby, mamy babci i mówimy, ona nas wychowała, ale jeżeli nie jesteśmy w takim rzeczywistym kontakcie, to nic nie znaczy dla
dorosłego. To jest to, o czym wspominał pan Przemysław, że tu nie ma takiej... prostej recepty, a jednocześnie internet dostarcza nam takich gotowców w stylu zrób test, zobaczysz i tak dalej, więc myślę, że...
No tak, bo to rzeczywiście, jeżeli już widzimy, że są jakieś czynniki ryzyka, to zrobienie testu to jest jakiś kolejny krok, więc bardzo dobrze, że... Bo to jest właśnie ta... Tu już pani zaczęła mówić o tym, że jest taka pewna wątpliwość, czy bardziej choruje ta osoba, czy bardziej, kto bardziej potrzebuje pomocy. Pewnie i chorujący, i jego rodzina, i każdy takiej pomocy dostosowanej do własnych potrzeb. I tą pierwszą potrzebą dla rodziny jest potrzeba zorientowania się w tej nowej sytuacji. Zorientowania się, a więc zdobycia konkretnych informacji, możliwości skontaktowania się z kimś, kto będzie rodzajem, nie wiem, przewodnika, kogoś, kto wyjaśni, gdzie się teraz zgłosić, co akurat w naszym systemie nie jest wcale proste, ale na pewno będzie takim, pierwsze kroki powinniśmy na przykład skierować do lekarza rodzinnego. Testy, które na przykład stosują psycholodzy do oceny funkcji poznawczych, nie są zarezerwowane tylko dla psychologów. Mogą je wykonywać właśnie także lekarze, pielęgniarki, neurologopedzi, więc osób, które mogą ewentualnie dać wskazówkę, że jest coś niepokojącego w poznawczym funkcjonowaniu, a to jest coś, co się tak narzuca, tak? Jest naprawdę dużo. Kolejna rzecz to jest ta diagnoza różnicowa, o której tutaj też pan wspominał, żeby to odróżnić od innych problemów zdrowotnych, czy zmian właśnie zaburzeń psychicznych, które mogą się pojawiać także wraz z wiekiem, czy wraz z doświadczeniem, z wydarzeniami. Więc znowu, ta potrzeba informacji, potrzeba ustabilizowania się, pewnego zorientowania, potrzeba wsparcia, potrzeba bycia też zobaczonym w tym, że nie jest się samemu. I tutaj na przykład tworzenie grup wsparcia i odnajdywanie się w nich, poszukiwanie informacji, to jest właśnie to, na co też Fundacja Co z Mamą odpowiada.
To ja tu muszę już koniecznie, skoro Ania zaczęła o testach i powiedziała o tym, że one funkcjonują, a skoro mówimy o wczesnej diagnostyce i o wrześniu, i o choroby, o tych obchodach w Szczecinie, to nasza fundacja też dokłada swoją cegiełkę i mam nadzieję, wydaje mi się, że dosyć ważną, ponieważ my 29 września właśnie organizujemy takie testowanie, brzydko mówiąc, ale to jest po prostu testy diagnostyczne bezpłatne dla osób w kierunku właśnie chorób potępiennych, dla osób, które podejrzewają, że ich bliski bądź oni mogą już mieć objawy. Zapraszamy. Jest na profilu fundacji już ogłoszenie. To są testy bezpłatne, ale wiadomo, mamy ograniczone możliwości.
Czyli trzeba się
zapisać, zgłosić się mailowo i do tego bardzo zachęcamy. Robimy to już po raz kolejny i widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie, czyli bardzo duża potrzeba tego. I to jest trochę już inaczej niż było kilka lat temu, bo jeszcze kilka lat temu ludzie naprawdę bardzo się lękali przechodzić na takie testy. Dziś jest już to zupełnie inaczej.
A czy w Polsce istnieje system wsparcia dla osób chorych na tę chorobę, na choroby może szerzej otępienne i także opiekunów?
No nie, system nie. systemu nie ma.
Tak, ale,
ale system nie istnieje i to zresztą to ostatnie, no wychodzi to w każdych badaniach, kontrolach, raportach. Nie ma tego systemu. Nie ma też ścieżki diagnostycznej. Chorzy z otępieniem są poza systemem i ich opiekunowie także. I świetnie, że się o tym wreszcie mówi, bo rzeczywiście coś się zaczyna dziać. Zaczynają się już w tym kierunku jakieś kroki. Powstał krajowy program wobec chorób otępiennych, jeszcze nie do końca działający, ale już tuż przed oficjalną inauguracją jest linia, infolinia helpline dla osób, dla chorych i dla opiekunów z chorobami otępiennymi, więc coś się zaczyna dziać. Zresztą my jako fundacja jesteśmy zaproszeni do Warszawy na obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera, więc będziemy tam w Warszawie i chętnie potem podzielę się tymi wrażeniami, więc jesteśmy zadowoleni,
że coś się... Zapraszamy.
Że coś się dzieje.
Pan profesor.
Skromny doktor, jeszcze mnie nie awansowano. Ja bym się nie zgodził, że nie ma diagnostyki, ponieważ mamy przecież osoby
po udarach. Ale ja nie mówiłam o samej diagnostyce, tak. Tylko
nie, ścieżki diagnostycznej nie ma. Zdecydowanie nie ma tej ścieżki.
Znaczy sami może takiej wyszczególnione, ale jak te osoby są diagnozowane, nie możemy, broń Boże, powiedzieć, że nie ma żadnej dostępności doświadczeń z zakresu ochrony zdrowia. Mamy system silosowy, dwa systemy działające niezależnie, bardzo w niektórych fragmentach niewydolne. To musimy
co
jasno...
to znaczy silosowe?
Silosowe, że mamy sektor ochrony zdrowia, sektor pomocy społecznej i sektor organizacji pozarządowych i szczególnie te dwa pierwsze sektory nie są ze sobą połączone, chociaż dzisiaj w Szczecinie mieliśmy panią Marzenę Okła-Drewnowicz, pełnomocnik premiera do spraw polityki senioralnej, która też jest autorką ustawy o osobach starszych i koordynacji opieki i ma się pojawić taki koordynator, już się na pewno pojawi, bo ustawa jest podpisana, koordynator opieki na poziomie powiatu. Też gorąco zachęcam do zapoznania się z ustawą. Czekamy też na rozporządzenia wykonawcze i ma być taki pierwszy przyczółek, że będzie osoba, która będzie koordynowała, która będzie te systemy łączyła, chociaż sam zgłaszałem uwagi do tej ustawy i jeszcze brakuje mi trochę szczegółów i dopracowania, żeby to faktycznie mogło zadziałać we wszystkich powiatach. Bo za to mają być odpowiedzialne PCPR-y. Też nie zagwarantowano na to odpowiednich środków i nie ma jeszcze przewidzianych, jak ta komunikacja ma przebiegać pomiędzy tymi systemami, ale uważam, że jest to krok w bardzo dobrą stronę. Czekaliśmy na niego latami i dobrze, że to się pojawia w systemie, ale teraz musi być odpowiedź ze strony sektora pomocy społecznej, czyli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, żeby naprawdę ta integracja w zakresie opieki długoterminowej, w tym opieki nad osobami z chorobami Alzheimera, naprawdę ruszyła do przodu. Bo my mamy dzisiaj wyspy, powiem jeszcze ostatnie zdanie, mamy gminy, mamy regiony, które naprawdę dużo robią. Nie
tak
mówię, że wystarczająco.
Chciałam powiedzieć, że ta opieka trochę przeszła na poziom samorządów, prawda?
Znaczy tak, to w ogóle zostało w tej części pomocy społecznej zrzucone na karb samorządów. Tutaj w przypadku sektora ochrony zdrowia mamy środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale tutaj bardzo dużo zależy od polityki danej gminy. My w Szczecinie jakby kładziemy na to większy nacisk. Są też inne gminy w Polsce, ale są też takie, gdzie ta opieka jest bardzo mało dostępna i w bardzo ograniczonej formie. Uważam, że jest tego za mało. Powinniśmy tej opieki mieć więcej, powinniśmy ten system rozbudowywać, ale na to trzeba pieniędzy i musimy uczciwie powiedzieć, jak przygotować odpowiednie źródła finansowania. A na razie od tego problemu uciekamy. Zresztą zobaczcie, przeczytajcie państwo ustawę. Tam finansowanie jest iluzoryczne koordynatora.
No to rzeczywiście po prostu bardziej oględnie powiedział pan dokładnie to, co ja powiedziałam ostrymi słowy. No, po prostu nie ma tego systemu. Rzeczywiście coś się zaczyna
dziać. Przepraszam, nie powiedziałem, że nie ma systemu. Tego nie powiem. System jest, są dwa systemy. Ten system nie jest wydolny, ale nie powiem, że nie ma systemu. Jest system opieki długoterminowej w Polsce. Mamy 80 parę tysięcy ludzi w DPS-ach, mamy tysiące ludzi w placówkach wsparcia dziennego, mamy 111 tysięcy osób objętych wsparciem w domu realizowanym przez sektor pomocy społecznej, mnóstwo organizacji pozarządowych, które pomagają. Nie można powiedzieć, że system jest za mały.
System z definicji jednak polega na tym, że te wszystkie elementy, nie że każdy działa osobno, tylko wchodzą ze sobą w relacje i tworzą właśnie system, prawda?
Dlatego mówiłem o silosowości. Tu jest nasz problem, ale to nie jest problem Polski. Też jest problem innych krajów, choćby OECD. Ten problem silosowości niestety jest taką bolączką. No ale to też wymaga po prostu innego myślenia w polityce społecznej, na które cały czas czekamy.
No i w ogóle to też wymaga zmiany myślenia naszego, potencjalnych na przykład odbiorców, bo tak naprawdę wsparcie u nas w naszym mieście prowadzą na przykład dla opiekunów, między innymi prowadzą grupy wsparcia, Centrum Wsparcia Niezapominajka, prowadziła też stowarzyszenie...
My prowadzimy grupę wsparcia stale.
Prowadzą. Oczywiście to jest prowadzone, zazwyczaj jest przez stowarzyszenie, ale są prowadzone z tym, że podobnie było prowadzone przez Centrum Seniora. Z tym, że nie było dużego zainteresowania. Nie dlatego, że nie ogłaszano tego, tylko że w ludziach, w nas, w społeczeństwie musi się pojawić ta potrzeba i fakt, że my tego jednak będziemy potrzebować. A prawda jest taka, że opiekun, który na co dzień zajmuje się osobą z chorobą Alzheimera, wcześniej czy później, albo najlepiej od razu, powinien mieć już tą opiekę psychologiczną.
Tutaj został wspomniany ten bon opiekuńczy Alzheimer 75. To jest świadczenie, które przysługuje opiekunowi. A jak wygląda opiekunowi...
Osoby chorej.
Osoby chorej, tak, dokładnie. Natomiast jak wygląda, jeśli chodzi o to świadczenie? Jakie jest zainteresowanie?
Znaczy, zainteresowanie jest bardzo duże. W zeszłym roku to było ponad 1 000 000 złotych przekazanych, z tego co pamiętam, do rodzin. To było prawie 600 opiekunów, którzy złożyli wniosek i widzimy, że ta liczba opiekunów utrzymuje się. Znaczy, w pierwszym roku to było 470, ale teraz już rośnie po tych kilku latach do poziomu około 600, ale tu mamy tych chorych w wieku 75 i więcej lat. Też to jest taki, my Szczecin wyszedł z taką inicjatywą oddolną. My cały czas mówimy o potrzebie ubezpieczenia pielęgnacyjnego, które byśmy płacili w ramach, tak jak płacimy ubezpieczenie zdrowotne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, bo my problem opieki musimy uspołecznić. To nie może być tak, że masz szczęście, bo się starzejesz w gminie, która rozbudowuje system. Nie możemy opiekunów rodzinnych pozostawić samych z tym problemem i na to potrzeba pieniędzy. Inne kraje, Niemcy już mają to od 1994 roku. Ja z takim utęsknieniem patrzę. U nas też był projekt. Jeden, drugi. Tylko on zawsze wylądował w zamrażarce u marszałka. Nie przeszedł nawet chyba do komisji. My czekamy. Czesi wprowadzają. W innych krajach już Francuzi mają bardziej rozbudowany. A my cały czas odsuwamy ten problem. Więc jak się starzejesz w odpowiedniej gminie i będziesz miał szczęście, to tą opiekę dostaniesz. Ale są takie miejsca, gdzie mamy białe plamy w opiece. Mhm. I to jest ten problem.
To była pionierski pomysł z naszego miasta. I tak jak wspomniałem czasami na wykładach czy spotkaniach autorskich, jak mówię o tym, co proponuje Szczecin, to bardzo często słuchacze robią wielkie oczy, że u nich tego nie ma. W tym roku, żeby otrzymać jeszcze ten bon Alzheimer 75, do 23 listopada można składać wnioski.
A w ogóle jest oczywiście bardzo potrzebny. Ja tego nie neguję, ale zwróćmy uwagę, że to jest bon 75+, czyli dla osób, które mają powyżej 75 roku życia. Moja mama przeszła całą chorobę i zmarła w wieku 71 lat. Nie należał jej się ten bon. Więc ta grupa, która odbiera ten bon, to jest odpowiedź na pytanie o potrzeby. Potrzeby są o wiele większe.
No właśnie, o jaki?
A poza tym ten bon to jest 2000 rocznie. To nie jest comiesięczne wsparcie. To nie jest coś takiego, czego potrzebują stale opiekunowie. O tym też tu mówiliśmy, prawda?
A jakie to są koszty?
Koszty opieki? No może lepiej, jakbym się najlepiej porównać do kosztu ośrodka prywatnego, no bo to jest właśnie ten koszt, który ponoszą opiekunowie. No to najtańszy ośrodek prywatny całodobowy to jest 8 000 zł miesięcznie w zachodniopomorskim.
75% opiekunów, których ja badałem w Szczecinie, nie bierze pod uwagę, żeby zabezpieczyć opiekę w formie stacjonarnej, w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Ja nie mówię tego w sensie oceny, czy źle, czy dobrze. I ta opieka jest głównie w domu. I kiedy też analizujemy koszty tej opieki, one faktycznie w zależności od świadczenia emerytalnego. Słucham?
Pytanie, dlaczego nie biorą tej opieki pod uwagę?
Ale bo rodziny niektóre nie chcą. Chcą się opiekować członkiem swoim, mężem, żoną. Chcą się opiekować, nie biorą tego pod uwagę. Czasami jestem w gospodarstwach domowych, gdzie widzę, gdzie jest taka potrzeba, bo na przykład główny opiekun ma około 90 roku życia. A to, co pani powiedziała, ten 75, to był naprawdę trudny moment, jak żeśmy musieli pierwsi w Polsce oszacować. Mieliśmy pieniądze, które były, znaczy nie mieliśmy, ja tylko byłem skromnym doradcą, ale tam były pieniądze, które były zabezpieczone i żeby ich nie zabrakło i to też była taka kwestia, że musieliśmy podjąć decyzję taką o szacunkach.
Ja to rozumiem, się odniosłam tylko do potrzeb, tak, że to potrzeby są również wśród osób, które są poniżej 75 roku życia, no bo to jest choroba, a nie starość. To musimy powiedzieć przede wszystkim, to jest najważniejsza konstatacja w tym, że nie mówimy o starości, tylko o chorobie. Nie mówimy o osobach starych, które chcemy oddać i tego słowa należy unikać, do domu starców, tylko po prostu osoby chore, które potrzebują profesjonalnej, całodobowej opieki.
Ale też pytanie, na ile tutaj a propos tego, co pan powiedział, na ile to jest wybór rodziny, a na ile brak możliwości finansowych, to raz, a dwa, brak miejsc.
Znaczy mamy jedną kwestię. Nie mamy domu starców, mamy domy pomocy społecznej, mamy domy opieki. I to jeżeli chodzi o DPS-y, to tam mamy bardzo jasnie określoną, kto płaci, czyli 70% emerytury czy renty osoby świadczeniobiorcy, później członkowie rodziny zobowiązani do alimentacji i w ostatnim momencie gmina. I teraz problem jest taki, że my tych DPS-ów w Polsce nie budujemy, a oprócz tego mamy promowaną politykę deinstytucjonalizacji. Przeczytajcie państwo jeden z projektów ustawy o pomocy społecznej, gdzie akurat tu abstrahując od Alzheimera, jest kwestia, żeby wygaszać powoli domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. I nasza polityka jest teraz głównie tam na poziomie krajowym prowadzona w stronę wszystkich świadczeń w środowisku. Ja tutaj stoję na stanowisku, że nasz system potrzebuje różnych filarów i DPS-y są niezwykle ważne, ale bardzo ważne jest, żeby wspierać rodziny w opiece tak długo, jak, bo część rodzin nie bierze tego pod uwagę z różnych przyczyn. Oni chcą się opiekować i się opiekują do ostatnich dni. I ja, kiedy badam te środowiska, widzę wiele po prostu fantastycznych środowisk opiekuńczych i ludzie mówili, że nie biorą tego pod uwagę, ale musi być taka ewentualność. Jak będzie kryzys zdrowotny, jak opiekun będzie wycieńczony, wyczerpany, wyczerpanie opiekuńcze to ich też dotyka. Więc my musimy ten system rozbudowywać, szacując tego, jakie mamy zapotrzebowanie.
Dokładnie więc tak. Osoby, które są w domach i opiekunowie, którzy zajmują się tymi osobami w domach, potrzebują takiego samego wsparcia. I to jakby rozbudowanie jednego filaru nie wyklucza rozbudowywania drugiego. I nawet te osoby, które zostają w domach, to nie znaczy, że opiekunowie się nimi po prostu opiekują, bo przecież dla opiekunów rodzinnych oznacza to rezygnację z życia zawodowego. No bo pamiętajmy, że my nie mówimy o osobach 90-letnich. To nie jest tak, jak nam się wydaje, prawda, że to są 90-latki. To są osoby, często ci, którzy się opiekują, którzy pracują, którzy mają swoje dzieci i również chorych rodziców, więc ten problem jest jakby naprawdę, to już jest piramida, tak,
do rozwiązania. No i wtedy my wychodzimy ze swoją ofertą, czyli dziennych domów pomocy społecznej. To jest coś pomiędzy, bo rzeczywiście jest grupa rodzin, osób, które nie wyobrażają sobie z jakiegoś powodu przekazać, czy powierzyć swojego bliskiego do całodobowego, wtedy jesteśmy my, czyli dzienne domy pomocy społecznej.
Tak, ale ja o tym mówiłem. Świadczenia środowiskowe dla rodzin musimy rozbudowywać, ale też ja to, a propos też tego wieku, największą grupę chorych mamy 85 lat. To jest ten taki pik. W tej kategorii, przynajmniej tak w przypadku bonu mamy, a główna taka grupa opiekunów, średnia wieku to jest 62 lata. 62 lata. No też wiemy, że mamy chory w wieku 75 i więcej lat. Więc tak, musimy rozwijać wsparcie dla opiekunów, ale to nie jest tak, że nas, przepraszam, to jestem ekonomistą, nas nie będzie stać, żeby, i to też nie będzie takiej potrzeby. My musimy, mamy ograniczone środki i tymi środkami musimy gospodarować jak najbardziej efektywnie, żeby wesprzeć te rodziny i chorych.
Ponieważ nasza rozmowa się kończy, to jeszcze zwróciłabym się na zakończenie do pani psycholog, pani Anny Kołodziejskiej. Jaka jest pani diagnoza po tej rozmowie? Znaczy, w czym tkwi największy problem nasz?
W pewnym dwugłosie. Dosyć właśnie wyraźnie słyszymy ten dwugłos, bo to jest chyba tak, że jeżeli już ktoś, czy to mówimy o osobie chorej, czy o opiekunie, czy w ogóle o całej rodzinie dotkniętej chorobą, już trafił do systemu pomocy takimi czy innymi drzwiami, do ochrony zdrowia przez NFZ, do tego, co tutaj system polityki społecznej zapewnia, to już rzeczywiście jest w jakiś sposób w uprzywilejowanej sytuacji i cały czas pokazuje ta rozmowa, że jest właśnie cały obszar niedostrzegany i szukamy, tak jak tutaj pan powiedział, szukamy cały czas drogi do tego, żeby coś się zmieniło w nas, w naszym społecznym postrzeganiu, w wychodzeniu z tym, w mówieniu o tym. Pewnie ta rozmowa też właśnie się do tego przysłuży, żeby gdzieś rozpowszechnić wiedzę o tym, że choroby otępienne dotykają naszego społeczeństwa, dotykają nas gdzieś mniej więcej od 60 roku życia, powinniśmy być na to wyczuleni. Ten pik jest w późniejszym wieku, co nie znaczy, że potrzeby tych młodszych nie powinny być dostrzegane. Taka moja.
Dziękuję bardzo. Jak powiedziałam, jak już to zapowiadałam, chciałabym, żebyśmy jeszcze we wrześniu wrócili do tego tematu. Zresztą, żebyśmy wracali nie tylko z okazji Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera. Dziękuję za rozmowę. Anna Kołodziejska, psycholog, psychoonkolog, Kinga Konieczny, założycielka i prezeska Fundacji Co z Mamą, Rafał Iwański z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, socjolog, pracownik socjalny i Przemysław Pawelec, kierownik dziennego Domu Pomocy Społecznej, autor książek poświęconych Alzheimerowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.